Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Naszymi gośćmi są Jacek Bury, Fundacja Niepodległości, Środowiskowy Hufiec Pracy w Lublinie oraz Przemysław Jaśkiewicz, Stowarzyszenie Trzy Kropki. Rozmawiamy o akcji, wspólnej akcji wielu instytucji i organizacji, które już w sierpniu wyjadą w kolejnej misji swojej porządkowania polskich cmentarzy na Ukrainie. Jesteście po rekonesansie takich pierwszych już planach, no ale do tego sierpnia, kiedy będzie ten obóz, jeszcze pewnie wiele trzeba przygotowań. Co przed wami? Jacek Bury.
No przede wszystkim to teraz już taka zakrojona szeroką skalę rekrutacja. Trzeba rozpuścić wici, mówiąc tak po staropolsku, zareklamować, chociażby tak jak tutaj dzisiaj w Radiu Lublin.
A kogo szukacie?
Szukamy wszystkich ludzi dobrej woli, chętnych do pracy i pracocholików, i leni, i bezrobotnych, i pracujących, emerytów, rencistów, młodszych, starszych. Tak naprawdę to jest fajna przygoda przede wszystkim. Mówi się, że jedziemy...
Mimo tego, że trzeba pracować, wstawać się wcześniej rano?
Bo... Niekoniecznie. Tak wstajemy o 8 godzinie. Dyżurni wstają trochę wcześniej. 8 godzina to jest taka pora.
Wstawanie rano to nie jest to trochę.
No tak. W każdym razie schemat dnia mniej więcej właśnie wygląda, jak już jesteśmy przy tym, że wstajemy koło 8, dyżurni wstają koło 7, bo trzeba przygotować śniadanie dla około setki osób, a później wyprowiantować grupę wyjeżdżającą. Ale po takim śniadaniu jest czasami krótka odprawa, albo ta odprawa jest wieczorem, w zależności jak ja tam poukładam swoje sprawy służbowe. I po takim śniadaniu, po krótkim tam jeszcze chwili na toaletę, około godziny 10:30 wyjeżdżamy na cmentarz, tam pracujemy. Oczywiście każdy wedle własnych sił, bo są z nami i 8-latki, 10, 15, 30, 40, 50, 70, 80-letni ludzie. Jedni doświadczeni, zaprawieni, przeszkoleni, pracują sprzętem mechanicznym, kosy, piły, podkaszarki. Ktoś czyści pomniki, ktoś wynosi śmieci, ktoś zbiera stare znicze, ktoś wycina małe drzewka. Chłopcy tam wyciągają, przebierają nogami, żeby dorwać jakąś siekierkę, bo to też dla młodych mężczyzn jest fajna przygoda, zabawa. Tak naprawdę robimy wspólne przerwy, to jest najważniejsze, bo wiadomo, machanie siekierką czy piłą, to każdy robi to z różną częstotliwością, ale chodzi o to, żeby robić to razem w tym samym czasie. I około godziny 14 grupa dyżurna przygotowuje też taki posiłek z suchego prowiantu na cmentarzu. I po jakimś tam jeszcze 2-3 godzinach pracy wracamy na teren obozu. A tam to już przede wszystkim kolacja, jest trochę czasu wolnego, można połazić po mieście, jeśli jesteśmy na przykład w jakimś ciekawym miasteczku jak Krzemieniec, można pójść na spacer, można pogadać z Ukraińcami, są lekcje języka ukraińskiego dla Polaków, są z nami też młodzi Ukraińcy, między innymi studentki z Uniwersytetu Łesi Ukrainki, studentki filologii polskiej z Łódzka. Później jest wieczorna odprawa, taki apel, gdzie ja przedstawiam to, co się udało zrobić, jakie są plany na przyszłość, nagrody, pochwały, połajanki, to, na co tam grupa zasłużyła. No i cisza nocna, ale tak naprawdę też jest czas wolny, żeby pogadać z tymi ludźmi, posiedzieć przy ognisku, pośpiewać, czasami posłuchać jakiejś ciekawej gawędy historycznej. Są z nami pasjonaci historii, potomkowie ludzi związanych z Wołyniem, więc tak naprawdę jest też czas, żeby poznać ciekawych ludzi.
A trzeba jakoś specjalnie zachęcać? Bo już z jednej strony wasze wyjazdy mają jakąś renomę, a myślę, że po tym, co się wydarzyło kilka miesięcy temu, czyli nagroda dla dobra wspólnego przyznana przez prezydenta Andrzeja Dudę właśnie za tę pana działalność, no to jest jakąś taką dodatkową rekomendacją.
Ja tylko byłem wylosowany do odebrania, ja byłem stoję w pierwszym szeregu i jestem jak gdyby twarzą.
Polemizował.
Jestem może trochę twarzą tego projektu, natomiast oczywiście traktuję to, i tak mówię zupełnie poważnie, jako nagrodę dla tej całej grupy i tej, która przez te 10 lat przewijała się przez te obozy, bo to jest tak naprawdę wysiłek wszystkich. Natomiast teraz to jest tak, że chęć wzięcia udziału, świetną reklamę robią uczestnicy, bo to są najczęściej ludzie, którzy wracają, jak nie po roku, bo każdy ma różne sprawy rodzinne, zawodowe, to po 2-3 latach. Są tacy, co jeżdżą co roku. Młodzież oczywiście jak najbardziej chętnie, bo oni już jak gdyby to wpisali w taki swój stały, wakacyjny plan Bronowic i młodzież z Bronowic jeździ bardzo chętnie, nawet do tego stopnia, że ci, którzy jeździli z nami 10 lat temu, młodzi chłopcy wtedy po lat 17-18, dzisiaj biorą urlopy. Oni dzwonią do mnie, smsują, mailują, pytają się, kiedy jest obóz, bo oni w tym czasie chcą wziąć urlop, żeby w swoim wolnym czasie pojechać na Wołyń. I oni stanowią już część kadry tak naprawdę, to są współpracownicy, bo na to też zasługują.
Wołyń stał się modny?
pamiętajmy, że to jest nie tylko Wołyń, bo żeśmy rozszerzyli już 2 lata temu, czy...
Białoruś, tak?
Jest to, po pierwsze, Tarnopolszczyzna, no bo to też już nie do końca jest to trochę inny region. Właśnie jest Białoruś, chyba jest planowana Litwa też w rozszerzeniu, więc to już nie jest tylko Ukraina, nie jest tylko Wołyń. Natomiast czy modny, to znaczy dobrze, że jest modny w sensie tym, że jest zainteresowanie historią, zainteresowanie właśnie poznawaniem historii od tej strony życia codziennego tych ludzi, nawet jeżeli jest to poprzez cmentarze, nawet czasami też elementem jest takich prac, to nie jest tylko, że tak powiem, zmaganie się z przyrodą, która tam wchodzi na te cmentarze, ale też na odkrytych nagrobkach, przy czyszczeniu nagrobków jest czasami próba odczytania tych nagrobków, tam gdzieś jest jakaś historia. Zawsze też jest jakaś historia, że raptem dowiadujemy się, że jest rozpaczona żona, żegna swojego męża, który ma lat 30, więc jest jakaś historia rodzinna, jakaś tragiczna. Są na przykład, to w Lubomlu jest kwatera żołnierzy KOP-u, którzy po prostu ścigali przemytników i przy tej służbie zginęli, więc to też są jakieś odrębne historie, troszkę jak Sergiusza Piaseckiego, tylko jakby no widzimy to po prostu jakby efekty tego, więc to też jest poznawanie takich historii tych ludzi, że to byli ludzie, którzy żyli normalnym życiem, to mieli swoje problemy, swoje radości, swoje porażki, więc to jest taka właśnie chęć poznania tej historii tych ludzi, poznania regionu, bo oglądamy tak jak teraz w Liszewie, że się mijali kościół, który bynajmniej nie był zrujnowany w wyniku działań II wojny światowej, popadł w ruinę jeszcze w czasach w XIX wieku, w latach 20. była próba jego renowacji przez władzę II Rzeczpospolitej. Więc też jest pewna historia, gdy się w to wgryzie, okaże, że jest to historia pewnej bytności, która zakończyła się no, po prostu dlatego, że zabrakło pieniędzy na utrzymanie tego kościoła, czy tego, teraz stoją piękne, malownicze ruiny w polu. Więc to jest taka zachęta też czasami do poznania tego codziennego życia, tej historii Wołynia, tych ziem tam typu Krzemieniec, typu Tarnopol. To jest kopalnia właśnie wiedzy takiej, którą można dotknąć.
Państwo zabieracie, czy staracie się zabierać osoby, które, bo ja nie chcę powiedzieć, że to się często pojawia, tak zwana trudna młodzież, tak? Ale wiem, że pan Jacek niekoniecznie lubi ten znaczy, termin.
Nie,
ale
ja nie uciekam, to młodzież mi często mi prostuje i próbuje wmawiać, że ona nie jest trudna, no, ale ja wtedy mówię, pokaż świadectwo, pokaż frekwencję, to będę polemizować. Pewnie jest to takie określenie trochę, które mocno piętnuje, ale ja może tak w dwóch zdaniach tego powiem, historyjki, kiedy robiliśmy też akcję krwiodawstwa właśnie i połączone z wystawami okolicznościowymi, między innymi 27 Wołyńskiej, Żołnierzom Wyklętym. One miały swoje też osadzenie w czasie, bo akcję krwiodawstwa poświęconą Żołnierzom Wyklętym robiliśmy w marcu, kiedy w okolicach Dnia Pamięci, w okolicach 11 listopada robiliśmy akcję krwiodawstwa poświęconą między innymi Józefowi Piłsudskiemu i jego żołnierzom. I kiedyś zrobiliśmy akcję krwiodawstwa poświęconą Żołnierzom Wyklętym i ja zaproponowałem młodzieży, żeby tam była taka adnotacja na plakacie, który sami stworzyli, że żołnierzom wyklętym trudna młodzież. I kiedy zwrócono mi uwagę, ja powiedziałem, no ale zobaczcie, oni też nie byli wyklęci, przyklejono im takie piętno, a z tego też może być powód do dumy, bo to, że jeździ tam młodzież, która nie ma piątek w szkole, to jest imponujące, że właśnie tacy ludzie chcą tam jeździć, bywają tam, są z tego dumni, bo to tak naprawdę może znaczyć, i to jest naprawdę grupa, która świetnie pracuje i pewnie trzeba się liczyć z tym, że jakaś przygodowość z tego może wyniknąć na obozie, ale tak naprawdę no to jest grupa, która świetnie pracuje i oni czują to, oni są z tego dumni, więc jeśli, oczywiście tutaj zachowując proporcje, jeśli żołnierzom niezłomnym przyklejono łatkę wyklętym i dzisiaj jest to powód do dumy, to ja też uważam, że jak się mówi o nich w kontekście trudna młodzież, no to też tam czasami zasługują, to też może to być powód do dumy, bo oni właśnie są tam na tych cmentarzach wołyńskich, pamiętają o tym, to nie jest tak tylko, że my pracujemy w czasie tych dwóch tygodni, kiedy to jest świetny poligon doświadczalny dla pedagoga, ta bytność 24 godziny na dobę swoim wychowankiem, podopiecznym, ale przecież to są udział w pocztach sztandarowych nie tylko OHP, ale również 27 Wołyńskiej, co też uzmysławia im, żeby sobie poczytywali i oni sobie zdają z tego sprawę, że to jest zaszczyt. Największa jednostka partyzancka II wojny światowej, a dzisiaj niejednokrotnie lubelskie środowisko 27 zaprasza ich do udziału w poczcie. A to są zbiórki zniczy, to są rajdy, więc jak gdyby oni w tym uczestniczą przez przez cały rok. A kiedy zapraszaliśmy poprzez różnego rodzaju kanały komunikacyjne Złotą Młodzież Lubelską, to często dostawaliśmy takie sygnały, że nie, wakacje, a nie, to za ciężko, to namiot, to kurz, to pył, to brud, to...
Nie każdy jest gotowy na takie poświęcenie, prawda?
No jest to na pewno jakiś wysiłek, niemały.
No właśnie... Pan
jeszcze, tak, jeszcze dodam to, co ja tak już nie powiem, bo musiałby się sam pochwalić, bo jeszcze w trakcie na przykład dojazdu do cmentarzy są takie krótkie pogadanki, ale nie są to pogadanki, że ktoś opowiada, cała reszta śpi albo udaje, że słucha, tylko są takie, że tak powiem, interaktywne. I okazuje się, że ta młodzież pamięta, co było mówione wcześniej, gdzie jedziemy, potrafi jakby na te pytania odpowiedzieć, czyli oni jakby... Ta wiedza rzeczywiście do nich dociera. Ja chcą tą wiedzę chłonąć, ale też ją rzeczywiście chłoną i o tych miejscach, w których jesteśmy i potrafią potem na to, o tym opowiedzieć swoimi słowami.
Tym bardziej, że jest to taka lekcja, jak już pan powiedział, żywa lekcja historii, ale też taka lekcja, której jeszcze w szkołach niespecjalnie uczą.
Absolutnie. Jeśli mówi się na przykład o bazie 27. Wołyńskiej w Smykach, no to oni są na tym cmentarzu, pracują, czytają z inskrypcji na groby nazwiska żołnierzy, poznają tą historię jak gdyby z tego miejsca, stąpają śladami tych ludzi, którzy tam kiedyś walczyli o wolną Polskę, gdzie tworzyła się 27, jedna z tych większych baz zasmyckich. Słuchają historii potomka zasmyczanina Andrzeja Karłowicza, syna Leona Karłowicza, żołnierza 27 i autora wielu książek poświęconych zasmykom, no bo tak naprawdę czerpią tą wiedzę z pierwszej ręki. I to jest też ciekawe, bo nikt ich nie zmusza, żeby... To nie są wykłady akademickie, to nie są nawet wykłady takie szkolne. Po prostu siedzimy przy ognisku, gadamy, albo tak jak mówi Przemek, jedziemy w autobusie, śpiewamy, gadamy, opowiadamy i później oni sami, jak zobaczą taki nagrobek, to się pytają, kto to był za człowiek, czemu tu leży, skąd się tu wziął, dlaczego zginął, w jakiej walce, kiedy, z kim i no, tą historię się lepiej wchłania. No bo ona jest, przede wszystkim nie jest nachalna. Opowiadają o kamienie. Kamienie nie wystawiał ocen i nikt nie ściga, że masz tutaj siedzieć w ławeczce. Ja oczywiście nie krytykuję tutaj systemu, bo on ma swoją formułę i musi tak być. Natomiast to jest taka dodatkowa forma, bonus edukacyjny, który pozwala tą wiedzę lepiej po prostu zapamiętać, zachować.
To samo było w Szacku, tak, gdzie też wspólnie przyjechaliśmy na miejsce no, jednej z ostatnich bitew września i był tam nie tylko, no wtedy była uroczystość tylko na cmentarzu, też najpierw była pogadanka, potem był bieg jeszcze, no nie, warunki pogodowe były takie średnie, ale przebiegnięcie tam kilometra czy dwóch i potem wspólne spotkanie, więc to też jakby potem... Ta młodzież będzie o tym pamiętać.
Bieg polsko-ukraiński.
Tak, polsko-ukraiński. Wszyscy dostali, otrzymali koszulki też przypominające i gdzieś ten Szask na pewno już się utrwali. Czy w Przebrażu na przykład też przecież zobaczenie największej miejsca, gdzie była największa polska samoobrona skuteczna, która obroniła no kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no przed właśnie tą okrutną śmiercią.
A przy okazji proszę zobaczyć, jeszcze się wtrącę na chwilę, jak się poznaje kulturę wschodnią, bo w Przebrażu, ale to już teraz widzimy na innych cmentarzach, przy krzyżu stoi, muszę to powiedzieć, butelka wódki, kieliszek cukierki. Jeszcze czasami się kładzie chleb, jajko. A my znajdujemy w sierpniu te ślady. I też rozmawiamy o tym. Oni też się pytają, a dlaczego tak? No tak się kiedyś rozmawiało ze zmarłymi. Tak się prowadzi dialog dzisiaj na wschodzie. Wystarczy sięgnąć do trzeciej części Dziadów Mickiewicza. Przecież wtedy to było naturalne. I dzisiaj też widzą takie elementy ciekawej tej wschodniej kultury, właśnie chociażby tego dialogu ze zmarłymi. Więc nawet takie ciekawostki zapamiętują, widzą.
Ale nie wierzę, że wszystko układa się tak cudownie i wspaniale, więc nie. Chciałbym teraz zapytać o te, no właśnie, problemy, przeszkody, które państwu, nie wiem, utrudniają, czy macie problemy, o co najbardziej trzeba zabiegać w przeorganizacji tego typu przedsięwzięcia.
Podstawowy problem to drogi, nie? Ukraińskie, któreśmy dzisiaj na tym wyjeździe odczuli bardzo dosłownie, bo właśnie dziurawiąc miskę olejową w jednym z dwóch samochodów, w którym jechałem.
Mimo, że mając doświadczenie, to
ja prowadziłem... I to było przy jeździe 5 km
na
godzinę.
5 km na godzinę, mimo wszystko takie rzeczy się zdarzają. Tak naprawdę największym problemem co roku to jest takie skomponowanie budżetu, bo pozyskujemy środki z różnych źródeł. W tym roku trochę są problemy, ale mam nadzieję, że uda się je rozwiązać, tak jak co roku się udaje. To jest potężna koalicja też organizacji, bo to Fundacja Niepodległości, OHP i środowiska kresowe. No, cała masa instytucji, które się składa na ten projekt, więc mam nadzieję, że to się jakoś uda przeskoczyć, te drobne niedogodności. Natomiast tak, to jest problem, bo wie pan, sam autokar, którym przemierzamy podczas takiego obozu, a w tamtym roku już były dwa autokary, plus jeszcze samochody osobowe, jeden autokar, który przejeżdża odcinek około 2500 kilometrów, a my i tak, obóz jest tak zaprojektowany, że my się przenosimy z kwater i wokół tych kwater, mamy trzy takie duże kwatery i w promieniu tych kwater, gdzie kwateruje grupa około 100 osób, robimy wypady na pobliskie cmentarze, czyli tak minimalizujemy te koszty przyjazdu. Mimo
jeszcze
wszystko,
są podobozy.
Jeszcze są podobozy. Wokół tego gniazda głównego rozmieszczamy grupy, które mają do dyspozycji własny tabor. Najczęściej to jest jakiś bus i sprzęt, oczywiście oddzielne też zaprojektowanie. Co chwila się tam łączymy, bo razem się przemieszczamy. Natomiast autobus, który przemierza 2500 kilometrów, to jest koszt około 17 tysięcy złotych. Dwa autobusy to już jest prawie 40 tysięcy, plus bus, plus jakieś samochody jeszcze osobowe. Do tego dochodzi no, ogromna liczba zaprowiantowania. Zakwaterowanie to już jest trochę mniejszy może problem, bo szkoły to tak naprawdę w przeliczeniu na nasze, to co tam pobierają dyrektorzy szkół, to są rzeczy groszowe. Natomiast zaprowiantowanie to też jest jakiś tam koszt, a później to cała ta logistyczne przedsięwzięcie, zgrać, odpowiedzieć na maile, zrekrutować, ubezpieczyć grupę, dokupić sprzęt, bo przez te 10 lat oczywiście mnóstwo sprzętu nam się nazbierało, to już jest około 10 pił, 10 podkaszarek, grabież, padle, ale nawet taki drobiazg, trzeba kupić 200 par rękawiczek, wszystko trzeba zafakturować, mamy czasami oferty z rynku, takiego, że tak powiem, bardziej wolnego, czyli no, ktoś sprzedaje sobie na targu, ale faktury już nie wystawi, nie możemy sobie pozwolić na połowę tańszy zakup. Warzywa, owoce, później trzeba kupować na miejscu na Ukrainie i tutaj jest problem, bo na Ukrainie coś takiego jak faktura, to nie wiedzą jak to się pisze, a jak jesteśmy w małej miejscowości, no panie oczywiście życzliwie wypisują mi na karteczce, co myśmy tam nabyli, ale jak ja to pokazuję księgowemu, to on się najpierw 5 minut turla ze śmiechu, a później wyrzuca to przy mnie do kosza.
Przyziemne problemy, ale...
Potem problem jeszcze polega na tym, że część tych zadań jest finansowana z pieniędzy publicznych, są to zadania publiczne, są to jakieś projekty, które po prostu trzeba wedle ściśle określonych zasad
rozliczyć
i to może muszą być faktury, a nie jednak tak zwana taka faktura wypisana na skrawku papieru.
I chyba jednak wokół tego projektu też się cały szereg działań okolicznych dookoła też dzieje, bo pan też choćby organizuje taką grupę teatralną, która także nawiązuje do tych doświadczeń, które zdobywacie między innymi na takich obozach i podczas takich wizyt.
Napisały moje koleżanki z Ochotniczych Chówców Pracy na moją prośbę, to był mój pomysł autorski, koleżanki Iga i Iwona, napisały taki projekt, to jest taki program Erasmus Plus dla młodzieży i tak skoro się poruszamy w tych obrębie tych relacji polsko-ukraińskich i próbujemy je zrozumieć i wymyśliliśmy, że będzie taki projekt, jeśli oczywiście też dostaniemy na niego budżet. Akcja będzie oparta na dramacie Williama Szekspira Romeo i Julia, przeniesiona w czasy XXI wieku. Nawet myślę sobie, że ona się będzie działa na takim obozie polsko-ukraińskim, gdzie, bo takie sytuacje też mieliśmy, że Polacy i Ukraińcy, młodzi ludzie, przecież oni oddychają pełną piersią serca złożone nie z dwóch komór i dwóch przedsionków, tylko czasami mam wrażenie, że z 10 komór i z 10 przedsionków, otwarci, gotowi na nowe, ciekawe relacje. No tak się żyje, jak się ma naście lat i bardzo dobrze. No i takie zakochiwania też się zdarzały i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby na bazie tego dramatu Szekspira zbudować taką etiudę teatralną, gdzie Polak i Ukrainka zakochują się w sobie. Osią tego konfliktu tej tragedii będzie to, że dziadek dziewczyny był w UPA, dziadek Polaka był w AK i tutaj dojdzie do jak gdyby rozwinięcia akcji. Nie wiem, czy skończy się tragedią, bo młodzież też ma wpływ na tą etiudę zgodnie z założeniami Erasmusa, że młodzież kreuje sam projekt. I jeśli tylko dojdzie do skutku, to chętnie też o tym opowiemy. Pewnie młodzież wtedy bardziej chętnie, aktorzy. Ale chcemy tą sztukę później pokazać i w Polsce, w domach kultury, w ośrodkach OHP i na Ukrainie, w środowiskach kresowych, w polskich kościołach, a może i w jakimś ukraińskim domu kultury.
No to oby w takim razie zakończyło się happy endem. Happy endem kończy się nasz program. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli Przemysław Jaśkiewicz, Stowarzyszenie Trzy Kropki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jacek Bury, Fundacja Niepodległości Środowiskowe, Chówiec Pracy w Lublinie.
Dziękuję serdecznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.